Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, błogosławieni.
Wyzwania stojące przed Kościołem, trudności w wiernym naśladowaniu Chrystusa, osobiste przeżywanie formacji seminaryjnej. Między innymi o te rzeczy pytali papieża kleryce rzymskiego seminarium. Benedykt XVI odwiedził ich w święto patronalne. Rozpoczniemy od aktualności watykańskich. Jak muzułmanie postrzegają osobę Jezusa? O tym opowie kolejna z audycji Wobec Islamu. W sobotnim magazynie 17 lutego wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Błogosławieni cisi, błogosławieni, błogosławieni.
W ostatnią sobotę przed Wielkim Postem wspólnota Wyższego Seminarium Rzymskiego obchodzi patronalne święto Matki Bożej Zawierzenia. Z tej okazji Benedykt XVI, kontynuując tradycję swych poprzedników, Pawła VI i Jana Pawła II, udał się tam po południu z wizytą.
Mieszczący się na Lateranie Seminarium Papieskiej Diecezji ma obecnie 121 alumnów, poinformował nas jego rektor, prałat Giovanni Tani. Blisko połowa kleryków pochodzi z Rzymu. 43 rzymskich seminarzystów przybyło z innych diecezji włoskich, zaś 21 z zagranicy, w tym także z Polski. Co roku do Wyższego Seminarium Rzymskiego wstępuje około 10 kandydatów. W tym roku papież udzieli święceń kapłańskich 12 przygotowanym w nim diakonom. Poza tym wyświęci dla diecezji rzymskiej tych, którzy odbyli formację w Kolegium Kapranika i w Seminarium Redemptoris Mater. Rektora Seminarium Rzymskiego zapytaliśmy, jakich księży oczekuje dziś świat.
Jest świat, który, jak sądzę, nie czeka na księży. Istnieje też jednak świat, który jest bardzo zaskoczony, i to nawet ludzie dalecy, spotykając kapłanów uważnych, przystępnych, wielkodusznych, jak to się dzieje w parafiach. Ludzie cieszą się, kiedy księża są tacy, kiedy potrafią wyjaśnić treści wiary i pomagać zrozumieć, jak bardzo ważne są one dla życia. Kapłani, którzy pozwalają wyczuć coś, co jest inne, czyli świat Boga, świat duszy. Są to ludzie głęboko uduchowieni. Kapłani, którzy wierzą we wspólnotę i dają w niej przestrzeń odpowiedzialności świeckim, tak mężczyznom, jak i kobietom. Jestem przekonany, że to wszystko może być naprawdę rzeczywistością. To nie jest tylko odległa wizja. Są tacy księża i ludzie bardzo ich kochają.
Papież odpowiedział na pytania 6 kleryków.
Sądzę, że nasze życie w seminarium we Fryzyndze przebiegało w sposób bardzo podobny do waszego życia, nawet jeśli nie znam dokładnie waszego rozkładu dnia. Zaczynaliśmy o 6:30 czy o 7:00 półgodzinną medytacją, podczas której każdy rozmawiał z Bogiem, usiłował otworzyć się na liturgię, gdyż zaraz później była msza. Następnie mieliśmy śniadanie i przed południem wykłady. Po południu były seminaria, czas na prywatne studium. Wieczorem była też wspólna modlitwa oraz tak zwane punkta, podczas których ojciec duchowny czy też sam rektor seminarium przygotowywali nas do osobistego rozważania. Nie podawali jednak całej medytacji, lecz elementy, które mogły być pomocne do przyswojenia sobie Słowa Bożego, które było przedmiotem rozważania. Tak wyglądał program codzienny, ale oczywiście mieliśmy także wielkie święta z piękną liturgią i muzyką. Tu chciałbym podkreślić to, co wydaje mi się bardzo ważne. Trzeba mieć ustalony porządek dnia, aby nie zastanawiać się codziennie, co robić. Dobrze, jeśli istnieje dyscyplina, która jest pomocna w dobrym, uporządkowanym przeżyciu dnia. Jeśli chodzi o mój odbiór tego czasu, to oczywiście, na ile mogłem, z uwagą śledziłem wykłady. Przez pierwsze 2 lata filozofii od początku zafascynowała mnie przede wszystkim postać świętego Augustyna i później również jego szkoła. W średniowieczu święty Bonaventura, wielki naśladowca świętego Franciszka. Zwłaszcza fascynowało mnie wielkie człowieczeństwo świętego Augustyna, który nie miał prostej możliwości utożsamienia się z Kościołem, gdyż na początku był katechumenem. On musiał walczyć, prowadzić duchowe zmagania, aby powoli odnaleźć dostęp do Słowa Bożego, do życia z Bogiem oraz wielkiego tak dla Kościoła. W tym procesie, tak bardzo ludzkim, nawet i dziś możemy zauważyć, że gdy człowiek decyduje się na wejście, to wszystkie opory naszego bytu brane są na poważnie i ukierunkowywane ku wielkiemu tak dla Boga. Tak więc jego teologia jest bardzo osobista i rozwinięta głównie w głoszeniu słowa, co było dla mnie ważne, gdyż on na początku chciał prowadzić życie kontemplacyjne, pisać kolejne książki filozoficzne. Jednak Bóg tego nie chciał. Sprawił, że został księdzem, biskupem, przez co całe jego życie i dzieło rozwinęło się głównie w dialogu z ludem bardzo prostym. Słowem, z jednej strony najpierw sam musiał odnaleźć znaczenie Pisma Świętego, a z drugiej mieć na uwadze zdolności poznawcze tych ludzi w ich kontekście życia, po to, aby dojść do chrześcijaństwa realistycznego, choć równocześnie niezmiernie głębokiego. Poza tym, oczywiście, bardzo ważna była dla mnie egzegeza. Mieliśmy dwóch egzegetów nieco liberalnych, choć wielkich i zarazem naprawdę wierzących, którzy nas zafascynowali Pismem Świętym. Rzeczywiście, mogę powiedzieć, że Pismo Święte było duszą naszych studiów teologicznych. Żyliśmy naprawdę Pismem Świętym. Nauczyłem się je kochać i rozmawiać z nim. Mówiłem już o patrologii, o spotkaniu z ojcami Kościoła. Również nasz profesor dogmatyki, Schmaus, był bardzo sławny, karmił swoją dogmatykę ojcami Kościoła i liturgię. Dalej, punktem centralnym była u nas formacja liturgiczna. W tamtych czasach zazwyczaj nie było jeszcze katedr liturgiki, ale nasz profesor teologii pastoralnej wiele wykładów poświęcał liturgii, a był on równocześnie rektorem seminarium. W ten sposób liturgia przeżywana, celebrowana, nauczana i przemyślana była obok Biblii głównym punktem naszej formacji teologicznej. Za to jestem zawsze wdzięczny. Są one bowiem razem centrum życia kapłańskiego. Do programu studiów należała też literatura. Był wówczas w modzie Dostojewski, także wielcy Francuzi, tacy jak Claudel, Mauriac, Bernanos, ale równocześnie literatura niemiecka. W ten sposób formowaliśmy też nasze horyzonty humanistyczne. Bardzo też kochałem muzykę i piękno przyrody naszej ziemi. Tą nie zawsze łatwą drogą postępowałem naprzód. Bóg mi pomógł w dojściu do powiedzenia tak kapłaństwu i w mówieniu tak, które mi towarzyszyło każdego dnia mojego życia.
Mi ha accompagnato ogni giorno della mia vita.
Na wyzwania stojące przed Kościołem Ameryki Łacińskiej w zglobalizowanym świecie wskazał Benedykt XVI uczestnikom kończącego się dziś spotkania nuncjuszy apostolskich tego kontynentu. Zorganizowano je w Watykanie w ramach przygotowań do 5. Konferencji Ogólnej Episkopatów Latynoamerykańskich, którą Ojciec Święty otworzy osobiście za 3 miesiące w brazylijskim mieście Aparecida.
Również Jan Paweł II nieraz odwiedzał Amerykę Łacińską i nazwał ją kontynentem nadziei, przypomniał papież. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że ponad 2/3 jej ludności stanowią ludzie młodzi. Ma ona ogromny potencjał duchowy. Wzrasta liczba powołań kapłańskich i zakonnych, którym trzeba zapewnić odpowiednią opiekę. Na kontynencie tym spotkały się kultury przedkolumbijskie z chrześcijaństwem. Nie doprowadziło to do alienacji ludów latynoamerykańskich, jak niektórzy uważają. Przeciwnie, podkreślił Ojciec Święty, oczekiwały one na to spotkanie z wiarą chrześcijańską, które stworzyło ich prawdziwą tożsamość. Istotnie, Kościół katolicki jest instytucją cieszącą się największym zaufaniem tych ludów.
Są kraje latynoamerykańskie, gdzie konstytucje zezwalają wprawdzie na wolność wyznania i kultu, ale nie uznają jeszcze rzeczywistej wolności religijnej, stwierdził papież. Kościół pragnie, by jak najprędzej unormować tam wzajemne relacje na zasadach autonomii i zdrowej, pełnej szacunku współpracy. Pomoc ubogim i walka z nędzą są i nadal pozostają fundamentalnym priorytetem w życiu Kościoła Ameryki Łacińskiej, zaznaczył Benedykt XVI. Zwrócił też uwagę na prozelityzm sekt, których atrakcyjność wymaga poważnej refleksji oraz na rosnący wpływ laicyzacji. Ogromne znaczenie ma w tym regionie świata rodzina.
Na najwyższą uwagę zasługuje właśnie rodzina, która ujawnia oznaki ulegania naciskom lobby zdolnych wpłynąć negatywnie na procesy ustawodawcze. Rozwody i wolne związki są coraz częstsze, podczas gdy na cudzołóstwo patrzy się z nieusprawiedliwioną tolerancją. Trzeba podkreślić, że małżeństwo i rodzina mają podstawę w najgłębszym rdzeniu prawdy o człowieku i jego przeznaczeniu. Jedynie na skalę wiernej i trwałej miłości małżeńskiej między kobietą i mężczyzną można budować wspólnotę godną istoty ludzkiej.
Papież wskazał też nuncjuszom pełniącym swą misję w krajach Ameryki Łacińskiej na apostolskie znaczenie ruchów kościelnych. Trzeba im pomagać, by były zawsze wierne Ewangelii i nauce Kościoła, również gdy działają na polu społecznym i politycznym. Kierowanie tego typu działalnością nie należy do duchownych, ale do dojrzałych i odpowiednio przygotowanych osób świeckich, przypomniał Benedykt XVI. Jednym z uczestników spotkania był nuncjusz apostolski w Peru, arcybiskup Rino Passigato.
Bardzo często, jak mi się wydaje, w zaangażowaniu ludzi Kościoła na tym kontynencie dochodziło do odwrócenia uwagi. Starali się oni zaradzić pilnym potrzebom społecznym związanym z wielkim ubóstwem, wielką niesprawiedliwością. Ta troska odwracała uwagę od tego, co jest naszą istotną misją, czyli odgłoszenia Jezusa. Mam nadzieję, że przy okazji majowej konferencji ogólnej episkopatów latynoamerykańskich zacznie się odkrywać na nowo Chrystusa, bez którego nikt nie może mieć nadziei na zbawienie. Dlatego takie jest życzenie, które wyłoniło się z naszego spotkania nuncjuszy. Niech biskupi, księża, zakonnicy i świeccy, którzy zostaną zaproszeni do Aparecida, by ujrzeć na nowo centralne miejsce osoby Jezusa i moc Jego orędzia, zaproponują też świadomie całemu tamtejszemu Kościołowi drogę odkrywania Chrystusa, Jego słowa, sakramentów, znaczenia niedzielnej mszy.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Jezus w islamie. Jak muzułmanie postrzegają osobę Jezusa? Osoba Jezusa zajmuje w tradycji muzułmańskiej bardzo ważne miejsce. Koran nazywa go po arabsku Isa i wymienia to imię 25 razy w 15 rozdziałach. Muzułmanie czczą Jezusa jako jednego z najważniejszych proroków. Podobnie jak jego poprzednikom, również Jezusowi Stwórca powierzył misję głoszenia ludziom posłuszeństwa wobec jednego i jedynego Boga. Jezusowi przypisuje się dzieła, których nie wykonywał nawet Mohamed. Jego wyjątkowość polegała także na tym, że podobnie jak Adam, nie miał ludzkiego ojca. Poczęty został w cudowny sposób z woli samego Boga. Za pośrednictwem anioła, przez tchnienie ducha, Maria stała się brzemienną. W celu uniknięcia szykan ze strony własnej rodziny oddaliła się w miejsce pustynne. Kiedy nadszedł czas porodu, Bóg przez anioła zesłał jej pomoc. Po powrocie do najbliższych pokazała im dziecko, które przemówiło, potwierdzając otrzymane od Boga posłannictwo. Ja jestem sługą Bożym, On zesłał mi księgę i uczynił mnie prorokiem. Koran nazywa Jezusa synem Marii, która ze względu na swą dziewiczość zostaje wywyższona ponad kobietami światów. Natomiast nie nazywa go nigdy Synem Bożym. Święta Księga Islamu wymienia kilka cudów w działalności Jezusa, między innymi stworzenie ptaków z gliny, przywrócenie wzroku niewidomemu, uzdrowienie trędowatego i wskrzeszenie umarłych. Koran mówi nie tylko o cudownych znakach czynionych przez Jezusa, ale uznaje Jego samego jako znak, przez który Bóg ogłasza ludzkości prawdę o swym miłosierdziu. Koran wymienia także inne tytuły, które potwierdzają wyjątkowy charakter Jezusa. Zostaje On nazwany sługą, prorokiem, posłańcem, Mesjaszem, Słowem Bożym, Duchem Bożym i tym, który przyniósł Pismo, czyli Ewangelię. O wersecie, w którym Jezus zostaje nazwany Słowem Bożym, wielu niemuzułmanów doszukuje się chrześcijańskiego rozumienia osoby Chrystusa. To jednak daleko idąca interpretacja, ponieważ tekst koraniczny używa tylko pojęcia słowo, nie nadając mu dogmatycznego znaczenia w sensie chrześcijańskim. O ile Koran charakteryzuje Jezusa przez słowo i działanie, o tyle mistyka muzułmańska przedstawia go jako bezdomnego, ascetycznego wędrowca. Jezusem zajmują się również współcześni myśliciele islamscy. Muzułmańscy socjaliści dopatrują się w nim reformatora i brata Mahometa, ponieważ obaj podjęli próbę wyzwolenia ludzkości z niesprawiedliwości i tyranii. Różnice w rozumieniu osoby Jezusa w tradycji chrześcijańskiej i muzułmańskiej dotyczą dwóch podstawowych kwestii. Po pierwsze, mimo wiary w cudowność Jego poczęcia i narodzin, muzułmanie odrzucają boskość Jezusa. Według muzułmańskiego credo Jezus był wprawdzie wielkim prorokiem, stojącym nawet tuż za Mahometem, ale pozostał tylko człowiekiem. Uznanie boskości Jezusa byłoby dla muzułmanów wykroczeniem przeciw islamskiemu monoteizmowi, który chrześcijański dogmat o Trójcy Świętej uważa za rodzaj politeizmu. Po drugie, muzułmanie odrzucają fakt ukrzyżowania Jezusa i Jego zmartwychwstanie, ponieważ w islamie nie uznaje się koncepcji grzechu pierworodnego, nie ma konieczności złożenia ofiary za grzechy całej ludzkości, a tym samym potrzeby krzyżowej śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstania. W soteriologii muzułmańskiej nikt nie może złożyć ofiary za zbawienie drugiego człowieka, ani Jezus, ani nawet Mohamed. Muzułmanie nie są zgodni co do sposobu, w jaki Jezus zakończył swoje ziemskie życie. Zdecydowana większość komentatorów ortodoksyjnego islamu przyjmuje, że Jezus nie umarł na krzyżu. Koran głosi: oni ani go nie zabili, ani go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało. I zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, są z pewnością w zwątpieniu. Oni nie mają o tym żadnej wiedzy, idą tylko za przypuszczeniem. Oni go nie zabili z pewnością, przeciwnie, wyniósł go Bóg do siebie. W ten sposób, według niektórych egzegetów, Bóg uratował Jezusa z rąk oprawców. Krótko potem umarł, został wskrzeszony i wzięty do nieba. Według opinii innych, wniebowzięcie Jezusa miało miejsce jeszcze za życia, a Jego śmierć nastąpi dopiero po powtórnym przyjściu na końcu świata. Co dokonało się według muzułmanów na krzyżu? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Na podstawie cytowanego wyżej fragmentu Koranu pewna grupa egzegetów uważa, że Żydom wydawało się, że ukrzyżowali Jezusa. W rzeczywistości Bóg zabrał go jednak do nieba. Większość ortodoksyjnych uczonych muzułmańskich przyjmuje, że na krzyżu zawisł ktoś inny, przypominający Jezusa. Jezus odegra ważną rolę w czasach ostatecznych. Przybędzie on z nieba jako muzułmanin do Ziemi Świętej, gdzie pokona antychrysta i odrzuci wszystko, co będzie sprzeczne z przepisami prawa muzułmańskiego. Zniszczy wszelkie nieislamskie znaki, przedmioty i budynki, m.in. krzyże, postaci świętych, kościoły i synagogi. Złoży świadectwo przeciw Żydom i chrześcijanom, doprowadzając nawet do śmierci tych, którzy nie przyjmą wiary muzułmańskiej. Następnie zostanie sprawiedliwym władcą Zjednoczonego Królestwa, w którym zapanuje pokój. Sam założy rodzinę, a po śmierci zostanie pochowany w Medynie, obok Mahometa i pierwszych kalifów, Abu Bakra i Umara. Podczas sądu ostatecznego Bóg pozwoli Jezusowi wstawiać się za ludźmi. Ukazując osobę Jezusa, Święta Księga Islamu podkreśla Jego posłannictwo i posłuszne wypełnienie prorockiego nakazu. Nie wspomina jednak o Jego roli w dziele odkupienia, ponieważ, według islamu, jedynym gwarantem odkupienia człowieka jest Boże miłosierdzie. Przed Bogiem każdy człowiek jest grzesznikiem i odpowiada sam za swoje grzechy. Zgodnie z tą nauką nikt nie może przyjąć odpowiedzialności za grzechy drugiej osoby i umożliwić jej zbawienie. Mimo iż Koran ukazuje w wielu miejscach Jezusa bliskiego chrześcijaństwu, odrzuca jednak to, co dla chrześcijan jest najistotniejsze, a mianowicie prawdę o Jego boskości. W tradycji muzułmańskiej Jezus jest tylko wielkim prorokiem w dziejach ludzkości.
Tu Radio Watykańskie. Audycja Wobec Islamu w opracowaniu księdza Adama Wąsa, werbisty, kończy już nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.